Mam nadzieję, że będzie mi wybaczona pozycja siedząca. Ale jakby ktoś miał z tym problem, to mam biblijne uzasadnienie. Mateusza, 5 rozdział, 1-2. To jest wprowadzenie do kazania na górze. Matthew 5:1-2. W jakiej pozycji Pan Jezus kazanie na górze wygłosił? Także jak ktoś by miał przywiązanie do pewnej formy kazania, to myślę, że taki tekst może spowodować, że będziemy patrzeć może nieco inaczej. Ja nie mam nic przeciwko temu ani jednej, ani drugiej formie. Uważam, że to jest rzecz wtórna w stosunku do treści przekazu Słowa Bożego. A dzisiaj chciałem, żebyśmy przeczytali i krótko omówili całą jedną księgę biblijną. List Judy. Jak mówię całą księgę, no to pierwsze wrażenie, jak można całą księgę przeczytać? Ale w przypadku listu Judy nie ma z tym najmniejszego problemu, bo ta księga liczy nie mniej, nie więcej, tylko 25 wersetów. Mimo małej objętości, bardzo głęboka treść. Ale też zanim przeczytamy, zanim spróbujemy wejść w szczegóły, chciałem się jeszcze krótko pomodlić. Boże, proszę o Twoje prowadzenie na czas tego kazania. Dopomóż, abyśmy weszli w list Judy, tą natchnioną niewielką księgę w Twoim słowie. Chcemy czerpać z niej to wszystko, do czego nas wzywa, zachęca, motywuje, ale też pokazuje. Dopomóż, abyśmy i dzisiaj, po tak długim czasie od napisania tej księgi, mogli czerpać z niej natchnienie, czerpać z niej radę, pouczenie, a także napomnienie. Bo jest tych rzeczy pełna. I prosimy, Boże, byśmy dzięki tej księdze, dzięki temu, co dzisiaj będziemy rozważać, mogli jeszcze lepiej pielgrzymować na naszej chrześcijańskiej drodze. Bądź, Boże, uwielbiony w tym wszystkim, co chcemy czynić na Twoją chwałę. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Przeczytam ten tekst w przekładzie dosłownym Nowego Przymierza. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, ukochanym w Bogu Ojcu, zachowanym w Jezusie Chrystusie powołanym. Miłosierdzie, pokój i miłość niech wam się pomnożą. Ukochani, podejmując wszelkie starania, aby pisać wam o naszym wspólnym zbawieniu, miałem potrzebę wezwać was do podjęcia poważnej walki oraz na zawsze przekazaną świętą wiarę. Wśliznęli się bowiem pomiędzy was pewni ludzie, na których od dawna wypisany już został ten wyrok. Bezbożni, którzy łaskę naszego Boga obracają w rozwiązłość i wypierają się naszego jedynego władcy Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Chcę wam przypomnieć, wam, którzy raz wszystko poznaliście, że Pan najpierw wybawił lud z ziemi egipskiej, potem jednak wygubił tych, którzy nie uwierzyli. Aniołów zaś, którzy nie zadbali o swój pierwotny urząd, lecz porzucili swe własne mieszkanie, zatrzymał w wiecznych pętach w mroku na wieki, na wielki dzień sądu. Tak też Sodoma i Gomora oraz położone wokół nich miasta, w podobny im sposób pogrążone w nierządzie i wypuszczaniu się za innym ciałem, stanowią przykład słusznie ponoszących karę wiecznego ognia. Podobnie jednakże ci snom oddani, z jednej strony plamią ciała, a z drugiej zaś gardzą zwierzchnością oraz znieważają chwały. Michał zaś, archanioł, gdy prowadził spór z diabłem o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć obraźliwego wyroku, lecz powiedział: Pan niech cię skarci. Ci natomiast znieważają to, czego nie poznali, a to, co instynktownie, jak nierozumne zwierzęta pojmują, w tym ulegają zepsuciu. Biada im, że poszli drogą Kaina i dla zapłaty pogrążyli się w oszustwie Balaama i poginęli w buncie Korego. Oni to są niby skryte pod wodą skały na waszych agapach, w których bez obawy biorą udział, sami siebie pasąc, bez owoców, po dwakroć martwymi, wykorzenionymi. Dzikimi bałwanami morskimi, pieniącymi się własnym bezwstydem, zbłąkanymi gwiazdami, dla których na wieki zachowane są mroki ciemności. Prorokował o nich siódmy po Adamie Henoch w słowach: Oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych, aby dokonać sądu nad każdym i napomnieć wszystkie bezbożności za wszelkie ich bezbożne czyny, których się dopuścili, i za wszelkie twarde słowa, które wypowiedzieli przeciwko Niemu bezbożni grzesznicy. Są to ludzie narzekający wciąż, wynajdujący niedociągnięcia, chodzący według własnych rząd, a ich usta wypowiadają słowa przesadnie wzniosłe, dla zysku podziwiają oblicza. Wy zaś, ukochani, przypomnijcie sobie słowa uprzednio wypowiedziane przez apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa, że mawiali do was: w czasie ostatecznym pojawią się szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych, bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy powodują rozłamy, zmysłowi, nie mający ducha. Ale wy, ukochani, budujcie siebie samych w waszej najświętszej wierze. Módlcie się w Duchu Świętym. Zachowujcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które prowadzi do życia wiecznego. I miejcie miłosierdzie dla tych, którzy wątpią. Tych z bojaźnią ratujcie, wyrywając ich z ognia, mając odrazę nawet do tuniki splamionej przez ciało. A temu, który ma moc ustrzec was od upadku i postawić nieskazitelnych, pełnych wielkiej radości przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, naszemu Zbawcy, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, niech będzie chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami, teraz i po wszystkie wieki. Amen. Całą księgę przeczytaliśmy w ciągu dosłownie kilku minut, ale trzeba przyznać, że jest to księga bardzo naładowana treścią. Zanim wejdę w to, co szczególnie chciałem dzisiaj, na co chciałem położyć nacisk, chciałem wspomnieć dwa moje wcześniejsze kazania, które miałem jakiś czas temu. Jedno z nich to było: bądźmy jak Berejczycy. Tam zachęcałem do tego, by każdy dociekał Boże Słowo, żeby w gąszczu różnie brzmiących przesłań z chrześcijańskiego świata umieć odróżnić fałszywą od prawdziwej nuty. Kładłem nacisk, że to jest osobista odpowiedzialność każdego. To, w co wierzymy, to, co wierzysz ty i ja, to musi być twoje osobiste. To nie może być tylko dlatego, że przynależy do jakiejś grupy, która tak wierzy, no to mi też tak wypada. Dlatego postawa Berejczyków była pochwalona. Badali Pawła nawet. Czy to, co on głosi, ma oparcie w pismach? Kolejne kazanie, które było chyba 2 tygodnie temu. Czy może, no nieważne. Nie samym chlebem żyje człowiek. Ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga, żyje człowiek. To był Mateusza 4,4. Tam również duży nacisk został położony, to no, przez samego Pana Jezusa, żeby dociekać Boże Słowo, ale żeby też czerpać z pewnych przeżyć, doznań, tak jak Izraelici przez 40 lat w pustyni byli doświadczani, próbowani, uszlachetniani. Ale finał tego wszystkiego to... Finał tego wszystkiego, żeby ich przekonać, te wszystkie próby były potrzebne, że nie samym chlebem żyją, że są całkowicie zależni od Bożego Słowa, które jedynie ma moc sprawczą. Że są zależni od Bożego Słowa, a nie od chleba powszedniego tego. List Judy wpisuje się w to przesłanie, na którym mi zależy, żeby być osobiście odbiorcą pewnych treści Bożego Słowa i osobiście być zaangażowanym w rozpoznanie tej nuty prawdziwej i fałszywej. List Judy pokazuje takie zagrożenie, które potencjalnie może dotykać każdego z nas. Dlatego z taką uwagą przyjrzyjmy się no, temu, co mówi ten krótki tekst. Tutaj zagrożenie jest pokazane w takiej dosyć wyrafinowanej formie. Ten obraz, że są takie skały podwodne, jak się patrzy na wodę, wszystko jest w porządku. Ale gdy statek wpłynie na taką spokojną wodę, to tonie. Potrzebna jest nam wnikliwość. Ale spróbujmy po kolei zauważyć, jak Juda rozwija swój list, kierując to przesłanie. Powiem uniwersalne przesłanie do nas wszystkich. I zdumiewające w Bożym Słowie jest to, że pisane bardzo dawno, nie tylko tak jak list Judy 2000 lat temu, ale te teksty, na które się Juda powołuje, sięgają jeszcze parę tysięcy lat wstecz, one nic nie tracą na aktualności. Przyjrzyjmy się jeszcze raz pierwszemu i drugiemu wersetowi. Juda się przedstawia jako sługa Chrystusa i brat Jakuba. I chociaż był przyrodnim bratem naszego Pana, nie nawiązuje do tego we wstępie, podobnie jak Jakub w swoim liście. Jest sługą Jezusa. Ale pisze Juda do ukochanym w Bogu, zachowanym w Jezusie powołanym. Kiedy myślę o tych słowach Judy skierowanych w tym liście do zborów, to myślę, że taka jest postawa każdego, komu Bóg powierzył coś do przekazania swojemu Kościołowi. Mówi zatroskany nauczyciel do swoich ukochanych. Tak, bo tylko miłość jest tym praktycznym wyrazem biblijnego chrześcijaństwa. I kochając, można powiedzieć nawet bardzo bolesne słowa. Proszę nie myśleć, że jak się człowiek kocha, miłuje, to będzie tylko głaskał. W miłości mówi bardzo zdecydowane słowa. W drugim wersecie zaczyna od tego, czego życzy odbiorcom tego listu. Mówi o miłosierdziu, pokoju, miłości. Ale nie mówię, że mają być miłość, miłosierdzie i pokój, tylko się rozmnożyć. Miłosierdzie, pokój i miłość to jest to, czego doznajemy od naszego Boga przede wszystkim. Od tego trzeba zacząć. Jeśli mówimy o pomnożeniu, to my, którzy zaznaliśmy tego od Ojca, musimy to przejawiać wobec bliźnich, szczególnie w społeczności braci. Że rzeczywiście chodzi o taki. Że rzeczywiście chodzi o to, żeby po odebraniu tego od Boga dawać to na zewnątrz. Zobaczmy wersety 20 do 22. Ale wy, ukochani, budujcie siebie sami w najświętszej wierze. Módlcie się w Duchu Świętym. Zachowujcie samych siebie w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego, który pochodzi, prowadzi do życia wiecznego. I miejcie miłosierdzie. Zaznaliście miłosierdzia, miejcie miłosierdzie. Zaznaliście miłości, miejcie miłość. Zaznaliście pokoju, czyńcie pokój. Wtedy jesteśmy dziećmi Boga, który tego od nas oczekuje. I żeby się to pomnażało. Tego ma być w nadmiarze. Trzeci i czwarty werset mówi o tym, że Juda zmienił motyw napisania listu. Co innego chciał pisać, co innego napisał. Chciał napisać o naszym wspólnym zbawieniu. Ale wezwał do podjęcia poważnej walki o raz na zawsze przekazaną świętym wiarę. I jeśli cokolwiek miałby nam zostać z dzisiejszego kazania, to to przesłanie, które później będzie miało pewien praktyczny wymiar, ale chodzi o to, żeby podjąć poważną walkę, tak oddaję ten przykład, oraz na zawsze przekazaną świętym wiarę. Wiara zostaje nam przekazana. Mówimy bardzo często o wierze jako darze łaski. Wiara jest ze słuchania, ale jeśli Bóg nie ożywiłby tych słów, których słuchamy, no to nie miałyby one takiej mocy, żeby zrodziły wiarę, zrodziły nowego człowieka. Ale otrzymawszy tą wiarę, trzeba o nią walczyć. Paweł gdzieś w Filipian w 2 rozdziale 12-13 powiedział, żeby z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawować. Myślę, że to jest podobna myśl do tej tutaj, tylko że jest mocniejsza jeszcze. Ta mówi, żeby z bojaźnią i zdrzeniem zbawienie, no związane z wiarą oczywiście, sprawować. I to już jest nasza rola. Boża rola to jest ją nam dać, a nasza rola o to się troszczyć. I dlatego, jak Juda wzywa, żeby podjąć poważną walkę o raz na zawsze przekazaną świętym wiarę, no to trzeba wziąć sobie to do serca. To jest walka. I uzasadnia to dalej w 4 wersecie. Śliznęli się bowiem pomiędzy was ludzie, o których od dawna wypisany już został ten wyrok. Bezbożni. To słowo bezbożni pojawi się tam wielokrotnie w liście Judy. Ale ta bezbożność ma szczególnie wyrafinowany, perfidny wymiar. Wyraża się ona w ten sposób, że ci bezbożni łaskę naszego Boga obracają w rozwiązłość. I wypierają się naszego jedynego władcy Boga i Pana Jezusa Chrystusa. W ten sposób, tak czyniąc, zamieniając łaskę w rozwiązłość, wypierają się jedynego władcy Boga i Pana. Spróbujmy sobie wyobrazić tą perfidię tej postawy. Co to jest łaska? To jest Boży dar przebaczenia między innymi. Cudowna Boża łaska. No, śpiewaliśmy tą pieśń dzisiaj. Ale co mówią ci ludzie o tej łasce? Łaska jest tak wielka, że w zasadzie nie ma znaczenia, jaki ja jestem, co ja robię, a Bóg i tak mi łaskę da. Mogli pójść jeszcze dalej. Aha. Tym rozumowaniem mogli myśleć, że im ja więcej nagrzeszę, tym dam Bogu sposobność okazania większej łaski. Więc czy jest jakiś problem w grzeszeniu, skoro on wyzwala coraz więcej Bożej łaski? To jest wstrętne, obrzydliwe. Nie wiem, jakich jeszcze słów można by użyć, ale nie zabrakłoby całej wiązanki epitetów, żeby taką postawę określić. Juda mówi bezbożni. Ale problem polega, że to jest w taki sposób zakamuflowane, że tego może być nie widać. Ale patrząc na chrześcijaństwo szerzej, to liberalne zwłaszcza, no to ono jest pełne takiego myślenia. I wdziera się do wszędzie, no właściwie to jest wszędzie obecne, w takiej czy innej formie. Nasz kraj, myślę, że jest przesiąknięty takim myśleniem, niekoniecznie w tej najbardziej skrajnej wersji, ale nadużywanie łaski Bożej i wyobrażenie sobie, że ta łaska jest po to, żeby przykryć wszystkie popełniane grzechy, no to niestety dominuje. Przychodzi człowiek do spowiedzi, odpuka się i może znowu mieć czystą kartę i znowu to samo robić. To jest zapieranie się władcy naszego Boga. Ten duch, takie myślenie, które gdzieś funkcjonuje wokół nas. Dalej wymienia Juda przestrogi z historii. Kilka razy do historycznych wydarzeń ze Starego Testamentu wraca, bo oprócz wersetów 5-7 będzie to werset 11 jeszcze. Później jeszcze 14, który nawiąże do Henocha. 5-7, 11-14 to jest jakieś wejście w Stary Testament. O tyle jest to istotne, że Stary Testament zawiera wciąż aktualne przestrogi i pouczenia dla Bożego ludu. Więc jeśli mówimy o karmieniu się Bożym Słowem, to chcę powiedzieć, że dotyczy Starego i Nowego Testamentu. Całe Pismo przez Boga natchnione. Juda ilustruje przydatność historii ze Starego Testamentu dla swoich współczesnych, a myślę, że to jest ponadczasowe, więc także dla nas. I w wersetach 5-7 przypomina trzy historie. Pierwsza to jest wybawienie z Egiptu Izraela. I co się stało z tymi wybawionymi? Wygubił na pustyni. Czyli skorzystali z wielkiego wybawienia, a za chwilę zaprzepaścili to wszystko z powodu braku wiary. Którzy nie uwierzyli, tu pisze. Brak wiary w Biblii jest potępiony jako poważny grzech. W liście Hebrajczyków sporo jest do niego nawiązań. Aniołowie, którzy również pod wpływem pewnej pożądliwości opuścili swoje miejsca i spotkał ich straszny wyrok. Tak też Sodoma i Gomora, siódmy werset. Tu również, jeśli chodzi o Sodomę i Gomorę, to byli pogrążeni w nierządzie, jak oddaję ten przykład, i wypuszczaniu się za innym ciałem, takie jest określenie. Wypuszczanie się za innym ciałem, takie chorobliwe pragnienie zaspokojania wszelkich żądz. To kara ognia wiecznego. To, co ich spotkało, to był taki obraz tego ognia wiecznego. W 11 wersecie mamy Kaina, Balaama i Korego. To jest tylko jeden werset, który wspomina Kaina, Balaama i Korego, ale to są trzy duże historie. Przy okazji zachęta, dzisiaj tego nie będziemy robić, żeby czytając list Judy samodzielnie w domu, podejmując jego studium, wejść podczas tego czytania w historię Kaina, Balaama, Korego. Czternasty werset nawiązuje do Henocha. Jeśli pamiętamy historię Henocha, to on stosunkowo wcześnie został powołany przez Boga. Wcześnie zabrał go Bóg. Nie czytamy, że on umarł, tylko że zabrał go Bóg. List Judy podaje pewien kontekst. Dodaje ten kontekst, którego nie widzimy w Księgi Rodzaju. Henoch, jak z Księgi Rodzaju wiemy, chodził z Bogiem, a tu wiemy, że napominał bezbożników. Mamy w tych wszystkich historiach pokazane, że od samego początku, poprzez całą historię, do czasów Judy i do czasów nam współczesnych, za tymi postawami kryje się jeden duch. Inspiracja diabelska. I teraz, kiedy Juda trzykrotnie w trzech miejscach wspomina tą historię, przechodzi do konkretów dla sobie współczesnych odbiorców. Wersety od 8 do 10 pokazują te demoniczne postawy, te inspirowane przez diabła postawy. Są to ludzie snom oddani, najpierw czytamy. Plamią ciała, gardzą zwierzchnościami, znieważają chwały. Różnie bywa komentowana ta zwierzchność oraz chwała, ale ja myślę, że trzeba to odnieść do tego, co było w czwartym wersecie. Jest tam, wypierają się naszego jedynego władcy, Boga i Pana. To jest ta zwierzchność. A ostatni werset. Jedynemu Bogu, naszemu Zbawcy, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, niech będzie chwała, majestat. Gardzą zwierzchnością, znieważają chwały. Gardzą Boga, Bogiem, Chrystusem, którzy są godni wszelkiej chwały. Niezależnie od tego, jakie to ma jeszcze na niższych poziomach niejako zastosowanie. Ale w gruncie rzeczy jest to bunt przeciwko Bogu. Pokazany jest dla kontrastu Michał Archanioł. Jeden z niewielu aniołów, którego znamy z imienia w Biblii. To też jest taka ciekawostka. Sporą historię mamy z Michałem w Księdze Daniela i w Księdze Apokalipsy. Archanioł, czyli to taki, można powiedzieć, najwyższy anioł, jakiś najważniejszy anioł, czyli jakiś taki wysoko sytuowany anioł w każdym razie. Lepiej zrozumiemy tą ilustrację, o jaką zwierzchność chodzi w kontekście naszych rozważań. Prowadził spór z diabłem o ciało Mojżesza. Nie znamy tej historii z zapisu Starego Testamentu, ale to może nie jest dla nas istotne. Ale nie ośmielił się wypowiedzieć obraźliwego wyroku, lecz powiedział, niech Pan cię skarci. On miał właściwe spojrzenie na zwierzchność, na swoją pozycję i rolę. Także myślę, że to jest ilustracja, że o taką właśnie zwierzchność chodzi, że ci, którzy gardzą tą zwierzchnością, to sami przejmują rolę, a nie pozostawiają pewnych rzeczy Bogu. Więc znieważają to, czego nie poznali. Nie poznali Boga w swojej istocie, nie poznali Boga w swojej naturze. A to, co instynktownie, jak nie rozumie zwierzęta pojmują, w tym ulegają zepsuciu. Czyli tacy wodzeni przez taki cielesny, zwierzęcy instynkt. Oni to są niby skryte pod wodą skały. Czytajmy 12 werset. Już ten przykład wspomniałem, te ukryte skały, że facjata to może być miła, piękna, może być cudna. Ale zgnilizna w środku, tak tuż pod powierzchnią. Bez obawy uczestniczą w naszych agapach, pasąc się, a są bez owoców po dwakroć martwymi. To jest 12 werset. Myślę, że w wersetach 16-17 przechodzi Juda z poziomu takiej trochę abstrakcji, bo mówi o jakichś obrazach, mówi o tym, co nimi rządzi, jak mają inspirację, że są umarli, bez owoców. Tutaj trochę odsłania, jak takie postawy ujawniają się niekiedy. I to jest dla nas, myślę, dosyć istotne, żeby to dostrzec. Jeśli u siebie, no to walczyć z tym od samego, tylko się zrodzi jakiś impuls takiego myślenia. Są to ludzie narzekający, najpierw czytamy. Myślę, że jedną, jak mówiłem, scharakteryzować naród polski, to jedną z takich wyraźnych cech to jest lud narzekający. Amerykanie na pytanie how are you? Odpowiadają fine. A Polacy co słychać? Wow. I może to brzmi tak humorystycznie, ale jeśli zobaczymy, w jakim kontekście jest to umieszczone, to jest wielce poważne, jeśli byśmy mieli w taki nurt takiego narzekania się wpisać. Wciąż wynajdujący niedociągnięcia. Ale z drugiej strony chodzący według własnych rząd. Usta wypowiadają słowa przesadnie wzniosłe. Czyli taki pozór jakiejś duchowości. Nie? To są takie jakby sprzeczności, bo narzekają, znajdują błędy, a tu jakieś duchowe teksty. Ale myślę, że znamy takie postawy. Pod płaszczykiem rzeczy wzniosłych, pięknych jest narzekanie i niedociągnięcie, a w gruncie rzeczy jest to, żeby zniszczyć, zrujnować Kościół. No i słowa wzniosłe i dla zysku podziwiają oblicza. Dla zysku podziwiają oblicza. I myślę, że co najgorsze, 19 werset, to są ci, którzy powodują rozłamy. Czyli są wpływowi. Tak jak zewnętrzna forma może mieć wpływ. Są zmysłowi, nie mający ducha. Ale 18 werset jest 17. Wy zaś, ukochani, przypomnijcie sobie słowa uprzednie wypowiedziane przez apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa, że mawiali do was. Jest jakaś rzeczywistość, która może powodować uszczerbek na naszej wierze. Dlatego za wezwanie, by podjąć walkę o wiarę, a jednocześnie przypomnienie, że nie dzieje się nic, o czym byśmy nie wiedzieli. Nie dzieje się nic, o czym byśmy nie wiedzieli. W czasie ostatecznym pojawią się szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych, bezbożnych porządliwości. I dla nas wezwanie, żebyśmy to wiedzieli, umieli to zauważyć, mieli oczy, które będą to widzieć, nie dały się omamić. Że do tego właśnie zmierza list Judy. Żebyśmy się nie dali zaskoczyć tym perfidnym działaniem. Ale raz jeszcze trzeba powiedzieć, do tego jest potrzebna postawa Berejczyków, którzy dociekają i mają rozeznanie. Potrafią to dostrzec i zauważyć i w porę zareagować. Postawę tych, którzy karmią się Bożym Słowem, traktując to jako chleb, Boży chleb. I myślę, że no, nie chcę dzisiaj opowiadać o różnych postawach, historiach. Myślę, że ten tekst z moim krótkim komentarzem jest na tyle wyraźny i czytelny, że każdy wrażliwy jest w stanie dostrzec to, jakie formy może mieć to w formie w dzisiejszym czasie. Zakończyć trzeba jednak podobnie jak Juda, bo 24 werset jest skierowany ku Bogu. I Boga określił jako tego, który ma moc ustrzec nas od upadku. I postawić nieskazitelnych. Czyli przed upadkiem zatrzymać. I postawić. Tak, postawić. Czyli jest jakaś możliwość do upadku? Nie. Bóg jest tym, który chce powstrzymać od upadku i postawić nieskazitelnych. Pełnych wielkiej radości przed obliczem swojej chwały. Jedynemu Bogu, naszemu Zbawcy, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, niech będzie chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami, teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. A wracając do pierwszych słów, jeżeli te zagrożenia dostrzeżemy, zwrócimy się ku temu, który może nas ustrzec i postawić, wtedy życzenie Judy będzie skierowane także do nas, ukochanym w Bogu, zachowanym w Jezusie Chrystusie powołanym. Wtedy słowa Judy będą także do nas adresowane, aby wśród tych powołanych miłosierdzie, pokój i miłość się rozmnażało, bo nie będzie przeszkód ku temu. I myślę, że końcowe wezwanie do nas streściłbym tak. Kochani, Juda nas wzywa do podjęcia poważnej walki o wiarę, która bywa atakowana. Juda wzywa do podjęcia. Praktycznym wyrazem będzie wzrok, który będzie dostrzegał te zagrożenia dla naszej wiary. A z drugiej strony życie nasze będzie wypełnieniem miłosierdzia, będzie czynieniem miłosierdzia. Czynieniem pokoju, czynieniem miłości. A jeśli te przymioty będą obecne wśród nas, będą pomnażane wśród nas, wtedy w duchu psalmu 133 będzie jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają w jedności. Tam zsyła Bóg błogosławieństwo życia na wieki. Takiej atmosfery wśród nas i takiego Bożego błogosławieństwa i wsparcia życzę nam wszystkim z całego serca. Amen.